Minęła godzina 21 i 45 minut.
Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
I witamy Krystiana, który będzie realizował tę audycję.
Witamy również wszystkich radiosłuchaczy i naszych stałych, i tych, którzy może od niedawna nas słuchają. Chcemy szczególnie przywitać i pozdrowić księdza Edmunda Kołatę i jego współpracowników, panią Marię i pana Waldemara z Żabna, których niedawno poznaliśmy osobiście. Zapraszamy do kolejnej naszej audycji, której tematem jest...
waga relacji ojca z dorastającymi dziećmi. To jest ważny temat dla każdego ojca. Pan Jacek już kilkakrotnie był naszym gościem. Chętnie go słuchamy, bo ma ciekawe spostrzeżenia. I właśnie dzisiaj jest naszym gościem pan Jacek Pulikowski, nauczyciel akademicki, autor popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się także poradnictwem rodzinnym. Witamy serdecznie.
I ja witam serdecznie i z radością się w tym miejscu znajduję ponownie.
Drodzy radiosłuchacze, jeżeli mamy małe dzieci, no to wiadomo, że jest dużo z nimi kłopotu. A płaczą, a piszczą, a karmić, a prowadzić, a przewijać, odpowiadać na setki pytań. No, z dużymi dziećmi właściwie to już kłopot powinien być mniejszy. I chyba tak niektórzy nawet stwierdzają, że właściwie to już nawet nie ma po co rozmawiać, bo już dziecko wszystko wie. Właściwie można samemu zająć się swoimi sprawami, czy to pracą zarobkową, czy swoim hobby. No, a dziecko przecież samo umie zjeść, ubrać się, zadbać o siebie. No właśnie, ale to jest ciągle jeszcze dziecko, ciągle z nami mieszka. I chyba jednak liczy na ten kontakt, w szczególności właśnie z ojcem. Pan Jacek Pulikowski, waga relacji ojca z dorastającymi dziećmi. Prosimy bardzo.
Tak, rzeczywiście kiedyś nie doceniano tej wagi relacji ojca. Kiedyś, kilkanaście lat temu, znakomity zresztą znawca ojcostwa, ksiądz profesor Bronisław Mierzwiński, pisał: mężczyzna istota nieznana. Dzisiaj na szczęście to się zmieniło. Dzisiaj już dużo wiemy. Są badania w świecie znane i konkretnie da się, że tak powiem, niemalże policzyć, jaki jest wpływ ojca na właśnie te dorastające dzieci. I zaczynamy się interesować ojcostwem. Każdy w zasadzie może za chwilę włączyć sobie internet, wyszukiwarkę znajdzie, zresztą przepiękną inicjatywę Tato.net, i tam całą masę pożytecznych informacji, nawet wręcz konkretnych propozycji, co ojciec może zrobić, żeby być lepszym ojcem. Także to już nie jest taki teren, o którym się nie mówi, teren nieznany. Kilka lat temu w Polsce był Josh McDowell na takim wielkim spotkaniu dla nauczycieli. To było w ramach przerabiania takiej, no nie chcę tu brzydkich słów używać, ale tak naprawdę ordynarnej propozycji edukacji seksualnej, takiej, która miała rozbudzać ciekawość na wychowanie prorodzinne. W ramach tego właśnie też Josh McDowell był w Polsce i opowiadał o świeżych badaniach. Bardzo ciekawą rzecz powiedział i z punktu widzenia dzisiejszego tematu jest to taka podstawowa, bym powiedział, informacja. Były badania na temat zagrożeń dla właśnie młodych ludzi. Badano cztery takie podstawowe zagrożenia, którym ulegają młodzi ludzie. Zagubienie się. Cztery takie tereny. To był seks, narkotyki, alkohol i przemoc. To słowo przemoc w rozumieniu takim, że dzieci wpadały na pomysł, żeby swoje problemy rozwiązywać przemocą. Zresztą trudno się dziwić, jeżeli pięciolatki w grach komputerowych mordują wszystkiego, sami mają po 5 żyć powiedzmy i mordują wszystkie napotkane istoty w drodze do jakiegoś tam sukcesu, skradu czy czegoś, to nic dziwnego, że po tym jako 8-latki mają pomysł, żeby zaszantażować panią nauczycielkę, żeby nie zrobiła sprawdzianu, bo inaczej ją, nie wiem, pobiją, zabiją, czy nie wiadomo, co już takie przypadki w szkole podstawowej takich pomysłów były. A więc wróćmy do tych czterech wpływów. Uleganie, zagubienie na terenie seksualności, w narkotykach, w alkoholu, w przemocy. Osobne badania, ale wyniki są podobne. To jest zagubienie dzieci w sektach. I co się okazuje? Jest niesamowicie wielki wpływ ojca właśnie wtedy, kiedy te nastolatki się nam gubią. I powiedzmy, jeżeli jest jakaś średnia krajowa tego zagubienia, czyli jakieś tam miary w ankietach przyjęto, co to znaczy zagubienie, to w przypadku, kiedy matka wychowywała samotnie dzieci, czyli ojca nie było, prawie o 1/3, 32% częściej dzieci gubiły się niż średnia krajowa. To jest porażający wynik i tu ewidentnie widać brak ojca. Natomiast następny wynik, który on zacytował wówczas, był dla mnie też szokiem i rzeczywiście był przerażający. Ojciec jest w domu. Wybrano grupę w ankiecie takich dzieciaków, gdzie ojciec młodzieży, gdzie ojciec jest w domu, ale dziecko mówi, że jest złym tatusiem. To znaczy ma zły kontakt z ojcem, ojciec przestał być autorytetem, ojciec nie jest osobą znaczącą w jego życiu. I okazuje się, że ponad 60%, częściej niż średnia krajowa, te dzieci gubiły się na tych dramatycznych terenach. Czyli można by prawie powiedzieć, choć to brzmi strasznie, że ojciec zły jest gorszy nawet od nieobecnego ojca. Natomiast ciekawe było od strony pozytywnej. Wybrano w ankiecie, z ankiety te osoby, tych młodych ludzi, którzy mówili, że mają dobry kontakt z ojcem. Że tatuś jest dobrym tatusiem, że mają dobry kontakt z ojcem. Ten ojciec wcale do końca nie musiał być dobry. On po prostu przez dziecko subiektywnie był nazwany dobrym tatą. I okazywało się, że w tej grupie prawie 95% dzieci było całkowicie chronionych przed tymi złymi wpływami. No to widać, że jest się o co, albo raczej o kogo bić. Że jeśli chodzi o zagubienie młodych ludzi w tym świecie pełnym przecież pułapek, i to pułapek zastawianych, no niestety, profesjonalnie i z premedytacją, nieobecność ojca, czy za mały wpływ ojca na życie młodego człowieka może być dramatyczny dla tego młodego człowieka. Nie tak dawno, parę tygodni temu zdaje się, ksiądz Pawlukiewicz w kazaniu niedzielnym powiedział, też powołując się na badania, że w przypadku, gdy mamy rodzinę ateistyczną, niewierzącą, i matka w tej rodzinie się nawraca, to 17% powiedzmy członków rodziny idzie za nią. Rodzina się w 17% czy przypadków, czy osób nawraca, idąc za mamą nawróconą. Natomiast w przypadku, gdy nawraca się ojciec, ta liczba wynosi 93%. Czyli waga ojca, jeśli chodzi o postawy dzieci, postawy innych członków rodziny, jest to niesamowita i oby tylko mężczyźni zdawali sobie z tego sprawę. Podobnie, to zresztą od dawna przebadany teren, jaki ma wpływ postawa ojca na religijność dzieci. I tu nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest to zupełnie pierwszoplanowy czynnik. Dziecko, patrząc na swojego ojca, buduje w sobie obraz Boga. I dziecko, które ma to nieszczęście, że patrzy na ojca złego, no już nie chcę mówić patologicznego, ale ojca złego, buduje w sobie karykaturę Boga. No i tą karykaturę niestety najczęściej odrzuca. Znaczy nie niestety, bo dobrze, że odrzuca karykaturę, tylko że niestety nie poznawszy prawdziwego Boga. Prawda? Dziecko mówi ze słowami, jeżeli Bóg jest taki, ja w Niego nie wierzę, odchodzi od Boga, odchodzi od Kościoła, odchodzi od praktyk religijnych, od sakramentów i w efekcie odchodzi od Boga prawdziwego. A w zasadzie pierwszym winowajcą, jeżeli takiego słowa można użyć, był jego ojciec, który mu, no nie wiem, obrzydził czy zohydził obraz Boga, którego dziecko nigdy nie poznało. Myślę, że wobec tego no, mamy tych doniesień naukowych i takich popularnych, jest cała masa na temat tego, że jednak rola ojca odkryta jest teraz, jest to ważna rola i szczególnie jej ważność wychodzi w wieku lat, tych kilkunastu, w wieku dojrzewania, dorastania młodego człowieka. Niestety wydaje się, i to mówię jako mężczyzna z całym smutkiem, że to my ojcowie jesteśmy najbardziej oporni na tą wiedzę o sobie samych. Że my jakbyśmy nie przyjmowali do wiadomości. Nie mówię ja, czy obok siedzący tutaj pan Leszek, ale ojcowie w masie swojej jesteśmy mężczyznami, którzy są ojcami i rzeczywiście wydaje się, że mężczyźni jeszcze się nie obudzili. Mężczyźni jeszcze ciągle tak sobie żyją, pracuje zawodowo, nie pije, nie palę, nie trwonię pieniędzy, uczu mojej rodziny, jestem w porządku. Tak? Z wychowania dzieci jakby się zwalniali. I to wielokrotnie obserwowałem tego typu postawy w poradni, aż do takich wręcz drastycznych przykładów, gdzie mężczyzna po próbie samobójczej syna przychodzi i mówi, że on kocha syna ponad życie, że on, to takie jedno zdanie wypada, drugie, że on wie, że syn targnął się na swoje życie, dlatego, że on odszedł od matki. I trzecie zdanie, że no do mnie, że no chyba pan rozumie, że do żony wrócić nie mogę, prawda? To jest zupełnie sprzeczne zdania, bo jeżeli mówi, że kocha syna ponad życie, to czym, to a za chwilę mówi, że nie może wrócić do żony, prawda? Bo jakaś inna kobieta w jego życiu się pojawiła. On nie kocha syna, bardziej kocha przyjemność tamtą nową panią niż życie swojego syna, tylko nie chcę tego przyjąć do wiadomości. I wielu mężczyzn żyje w błogiej nieświadomości i potem oburza się na własne dzieci, jak one mogły tak pobłądzić, jak one mogły takie jakieś tam pogubić się w życiu. I tym niemniej myślę, że trzeba w sposób taki bardzo konkretny, żeby nie powiedzieć łopatologiczny, mężczyznom przedstawiać, co do niego należy, co powinien robić mężczyzna, mąż, ojciec, może szczególnie ten ojciec dorastającego dziecka, bo w zasadzie mężczyzna, jeżeli to ma tak ustawione, jeżeli to zrozumie, przyjmie nawet do wiadomości, to jest szansa, że zacznie lepiej, a może nawet całkiem dobrze funkcjonować. Tutaj powstaje problem, że w naszej kulturze, faktycznie w takiej kulturze, nazwijmy to masowej, tej powszechnej, nie funkcjonuje żaden model ojca. Ojciec, nie wiadomo, co to znaczy być ojcem. I bardzo wielu mężczyzn angażuje się głównie w pracę zawodową, a ojcem chce być niejako przy okazji, chce być no tak dodatkowo. I ktoś powiedział, że ojcem zostać jest bardzo łatwo, ale być ojcem jest naprawdę trudno i rzeczywiście chyba tak jest, bo ojcostwo nie jest w naszej kulturze, w naszym kraju, powiedzmy tak wprost, pojmowane jak jakaś rewelacyjna kariera, jako coś atrakcyjnego, coś, dlaczego mężczyzna chciałby się poświęcać, coś, co mężczyznę dałoby pole satysfakcji, powód do dumy i tak dalej. Dlatego zresztą też pisząc w Roku Ojca, to już dobrych parę lat temu, przed nowym tysiącleciem, książeczkę na temat ojcostwa, pod tytułem Warto być ojcem, pod tytuł dałem Najważniejsza kariera mężczyzny. Bo mam takie jakieś nadzieje, może to jest łudzenie się, że jeżeli mężczyźni zaczną pojmować ojcostwo jako karierę, jako niejako będą starać się ścigać między sobą, kto będzie lepszym ojcem, to może się losy ojcostwa w naszej kulturze odmienią, bo ciągle jest zagubione, ciągle jest gdzieś zaniedbywane, ciągle nie jest przez mężczyzn traktowane priorytetowo, że to jest najważniejsze, co w życiu mam do zrobienia, to być dobrym ojcem. I czasem ojcowie budzą się dosłownie wtedy, kiedy dzieciaki już są zupełnie pogubione, kiedy już trudno nawet szukać ratunku, czyli pozostaje nieraz tylko i aż modlitwa o jakieś nawrócenie, o pamiętanie się dzieci, które zupełnie tracą kontakt z rodzicami, odchodzą z domu, gubią się w świecie. Ale wtedy jest już za późno. Wielokrotnie rozmawiałem z rodzicami, z ojcami również, gdzie troską był 20-paroletni syn. I oni by chcieli teraz go od nowa wychowywać, naprawiać. No to już się nie da. Święta Monika się, nie wiem ile lat, ale jedni byłem, że kilkanaście, inni nawet więcej, modliła o nawrócenie świętego Augustyna. W pewnym momencie, jak dziecko wychodzi z domu, to już pozostaje. Oczywiście, jakiś tam możemy pomóc tym dzieciom świadczyć, możemy jakoś współpracować z nimi, żeby się pozbierały w życiu, ale czasami pozostaje po prostu modlitwa i wiara, że dziecko gdzieś jednak te ścieżki odnajdzie. Mówię o dzieciach zagubionych, a tych mamy niestety coraz więcej. Wobec tego szukajmy takiego konkretu, takiej jakiegoś modelu jednoznacznego, który by powiedział mężczyznom, co to znaczy być ojcem, bo bez tego, tak jak powiedziałem, trudno się mężczyznom odnaleźć. Na szczęście jest taki model. On jest zapisany już dość dawno, bo to jest 1981 rok, listopad, 21 listopad. W tego dnia Jan Paweł II wydał encyklikę Familialis Consortio. I w tej encyklice wymienia cztery funkcje ojca, które w zasadzie określają pole działań ojcowskie, które są takim rodzajem modelu. Jeżeli mężczyzna te funkcje wypełni, no to będzie dobrze funkcjonującym ojcem. Ale jeżeli ich nie wypełni, brzmi to strasznie, ale niestety konsekwentnie tak by trzeba powiedzieć, jest ojcem dysfunkcyjnym. I w świetle tych funkcji każdy z nas powinien się przyglądać swojemu ojcostwu. I w świetle tych funkcji możemy oceniać no, takie średnie ojcostwo, ojcostwo średniokrajowe bym powiedział, prawda, w naszym kraju. Myślę, że jest sens wymienić te funkcje. Zaraz nie będę ich szczegółowo omawiał, nad jedną się z nich chcę troszkę dłużej zatrzymać, ale zanim zostały wypowiedziane te funkcje, jest zdanie o takim naczelnym zadaniu ojca, że mężczyzna powinien ponosić odpowiedzialność za wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny. To jest pole odpowiedzialności męskiej, że nie tylko ma nakarmić, ma troszczyć się o to, żeby rodzina zmierzała we właściwym kierunku. I rzeczywiście życie i doświadczenie to pokazuje. Jeżeli zabraknie ojca, który pełni rolę takiego dowódcy pilnującego, w którą stronę rodzina zmierza, to bardzo często rodziny dosłownie dryfują z prądem czy mód nowoczesnych i gubią się w świecie. Dryfują tam, gdzie świat goni, a nie zawsze są to dobre przecież kierunki. Wiemy to wszyscy doskonale. A więc odpowiedzialność jest tą naczelną cechą mężczyzny i myślę, że to jest również klucz do ratowania ojcostwa i wychowanie do odpowiedzialności. Zupełnie to nam zaginęło i no każdy z nas spotykał się z różnymi sytuacjami, gdzie rodzice regulowali rachunki za niesławnego synka czy córeczkę, całkowicie chowając je za własne plecy, prawda? Nie pozwalając dziecku odczuć jakiegoś ciężaru, jakiejś nawet kary za to, że zrobiło coś złego. Ja wielokrotnie spotykałem się chodząc na wywiadówki własnych dzieci, jak to rodzice atakowali nauczyciela, że synowi postawił zły stopień, prawda? Nie wpadną na pomysł, że może dziecko się czegoś nie nauczyło. Tylko, że nauczyciel się uwziął na moje genialne dziecko, prawda? No jakieś to są warunki wzrostu dla dziecka, który ma takiego tatusia za swoimi plecami, że cokolwiek by zrobił, to tatuś załatwi sprawę, prawda? Także odpowiedzialność na pewno jest tym kluczem. Żeby być odpowiedzialnym, trzeba używać rozumu i trzeba używać woli. I to jest kolejny kłopot, że świat nam każe powtarzać pewne prawdy bez żadnego rozumienia ich. Jak ktoś zaczyna używać normalnie rozumu, a jest to sprzeczne z tym, co w danej chwili głosi świat, natychmiast staje się oszołomem, natychmiast jest odesłany do ciemnogrodu. Nie wolno myśleć samodzielnie. Trzeba myśleć tak, jak każe większość, jak każe poprawność polityczna. Także jest duży kryzys używania rozumu. Spokojnego, swobodnego używania rozumu. A już zupełny dramat jest z wolą. Bo coraz więcej ludzi jest bezwolnych. Mało tego, głosi się pochwałę bezwolności. Przecież rób ta, co chce, ta. Róbcie to, co wam podpowiadają impulsy, co podpowiadają wam zmysły. Jest zachętą do rezygnacji z używania woli. No. Zauważmy, że słowo samowychowanie praktycznie wyszło z użycia. Tak bardzo się ucieszyłem, bo dosłownie wczoraj w jakimś artykule w czasopiśmie katolickim przeczytałem słowo samowychowanie po raz pierwszy od długiego czasu. No. A samowychowanie jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Jeżeli człowiek nie będzie podejmował trudu pracy nad sobą, borykania się z sobą, brania się ze sobą za bary, no to się zdegeneruje. To nie rozwinie się jako człowiek. A właśnie te idee, kiedyś tak przecież w okresie międzywojennym, tak ważne i tak popularne idee pracy nad sobą, to przecież w scoutingu ile tego mieliśmy podpowiedzi, pomysłów, aż do takich wydawałoby się nawet śmiesznych, że chłopaki chodziły po górach z kamieniami w plecaku, żeby mieć ciężej, prawda? a dzisiaj ci sami chłopacy i ich rówieśnicy zostają pod kioskiem z piwem i nie chce im się iść w góry, bo po co, prawda, męczyć się. Gdzieś zagubiono te idee trudzenia się dla własnego szczęścia, są w ogóle to jest osobny, sam sobie ważny problem. W każdym razie, w wychowaniu mamy jakiś kryzys i używania rozumu, i kształtowania woli, i dlatego oczywisty jest kryzys odpowiedzialności. To mężczyzna jest odpowiedzialny za los rodziny. Kiedyś powiedziałem, że jeżeli rodzina się rozpada, to ostatecznie za rozpad odpowiedzialny jest mężczyzna. Spotkałem się ze straszliwym atakiem mężczyzn, że przecież to kobiety są równouprawnione. Tak, ale jednak odpowiedzialność została złożona w ręce męskie i to można odczytać również ze scen w raju i z predyspozycji, jakie mają mężczyźni i zupełnie inne niż kobiety. To są cechy, które są wrodzone, wpisane w jego naturę. To nie jest tak, że coś się ukształtowało, bo chłopiec się bawił z samochodzikami, a dziewczynka laleczkami. To są wpisane przez twórcę cechy mężczyzny, które jego predysponują do brania odpowiedzialności. Zresztą odpowiedzialność dla mężczyzny jest również terenem jego wzrostu i mężczyzna, który podejmuje kolejne, coraz większe pole odpowiedzialności, staje się coraz bardziej mężczyzną, coraz bardziej potencjalnie dobrym ojcem, fantastycznym człowiekiem. I taki mój ulubiony przykład, który często przywołuję, to jest kapitan okrętu, symboliczny. Ale w tej chwili po morzach i oceanach świata pływają pewnie tysiące mężczyzn, którzy są kapitanami. I żaden z nich nie ucieknie z tonącego okrętu. Żaden z nich, gdyby jego jednostka pływająca się tam jakoś uległa awarii, to on będzie narażał życie, pijanego majtka z maszynowni na własnych plecach wyniesie, ale nie ucieknie. Dlaczego? Bo doszedł do takiego poziomu odpowiedzialności poprzez branie kolejnych jakichś tam odpowiedzialności coraz to większych. I to jest droga wzrostu każdego mężczyzny. Bólem jest to, że wielu mężczyzn dorosłych nominalnie, dorosłych do małżeństwa, mających 20 parę, 30 lat, nigdy w życiu nie podjęło żadnej decyzji. Wszystko nadopiekuńcza mamusia za niego o wszystkim decydowała, nawet o rodzaju studiów, co zje, jak się ubierze, wszystko. Nawet wiele mamuś ma pokusy, żeby narzeczoną wybrać synowi, prawda? Albo narzeczoną odpędzić od syna, no bo ona lepiej wie, czego synkowi potrzeba. I rzeczywiście spotykałem się z sytuacjami, gdzie mężczyzna ponad 30-letni bał się zdecydować na małżeństwo, dlatego że to by była pierwsza decyzja w jego życiu. Pierwsza decyzja i od razu o takiej randze. O wszystkim dotychczas decydowano za niego. Tak więc krótkim słowem, kluczem do dobrego ojcostwa jest na pewno odpowiedzialność i ta odpowiedzialność musi się rodzić w jakimś bólu, musi się rodzić w trudzie, musi, no właśnie, trochę kosztować. Branie odpowiedzialności, gdzieś trzylatek może brać odpowiedzialność za podlewanie jednego kwiatka. I oby ten kwiatek usechł, bo wtedy dziecko się uczy, aha, nie wypełniłem swojego zadania i jest skutek. A mamusia ukradkiem podlewa kwiatek, no bo kosztował 15 zł i szkoda, żeby się zmarnował, prawda? I lekcja, jaką mógłby odebrać synek, idzie na marne. Bo nie podlewa, nic się nie dzieje. Pieska kupują rodzice, tak, dziecko będzie prowadzić codziennie na spacer, o 5 będzie wstawać. Po tygodniu mama z tatą na zmianę biegają. I tak dalej. Jest mnóstwo okazji w czasie wychowania dzieci do kształtowania odpowiedzialności, a gdzieś nam to zginęło. Pewnie powodem jest również i to, że mężczyzna wyszedł, albo został wyparty, albo sam uciekł, pewnie jedno i drugie po trochu z wychowania. Kiedyś był symboliczny moment postrzyżyn. Chłopak lądował pod twardą ręką tatusia, szedł w las, czy tam na grubego zwierza, czy gdziekolwiek. W każdym razie hartował się w życiu. Trochę guzów nazbierał, ale stawał się mężczyzną odpornym, który mógł wziąć na siebie ciężary, który mógł walczyć o coś, prawda? A dzisiaj mężczyźni odsunięci, tak nie wiem, pewnie dwie przyczyny. I mamusia troszkę zachłannie syneczków pod swoje skrzydełka zagarniają i tatusiowie się trochę zwalniają, bo przecież tak ciężko pracują na byt rodziny, prawda? ale suma summarum nie ma, te warunki wzrostu do odpowiedzialności gdzieś się pogubiły. I potem efekty są takie, że powiedzmy mąż 15 lat po ślubie przychodzi do poradni i narzeka na żonę, narzeka. Ja słucham, ja straszne rzeczy mówię tak w pewnym momencie, mówię, wie pan co, ja się panu dziwię. Po co pan się z taką jędzą ożenił? Mówię, jak to pan mówi, przecież ona była zupełnie inna. No tak, ale pan wziął w dniu ślubu za nią odpowiedzialność. Pan, dzięki panu miała stać się święta, a przy panu stała się taką jędzą, a była lepsza. No to wracaj pan do domu od lewej zaległości. To jest naprawdę bardzo logiczne. Ale myśli tak nie patrzą. Ma pretensje do żony, to nie, zmienia żonę. Prawda? Karci ją w ten czy inny sposób albo odchodzi za karę. Przecież to pod jego skrzydłami, ona pod jego opieką od dnia ślubu jest. Jeżeli stała się gorsza, to jest jego... Dziecko zaczyna się źle zachowywać. Ojciec ma pretensje. No pod jego skrzydłami to się stało. On czegoś nie dopilnował. To on teraz ma siąść i myśleć, jak sytuację naprawić. Prawda? Ile razy miałem sytuację, gdzie ojciec no, płakał w poradni, że syn go bije, albo okrada, albo szydzi z niego. Prawda? No ale to gdzieś trzeba się 20 czy ileś lat cofnąć, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Także jeżeli mówimy o wpływie ojca na nastolatka, to nie unikniemy tego powiedzenia paru choćby słów o ojcu wobec niemowlaka, o ojcu wobec kilkulatka, bo wtedy się ten grunt przygotowuje. Pamiętam taką sytuację ogromnie dla mnie smutną, zresztą krępującą, bo ja wtedy byłem młodym asystentem, świeżo po studiach i mężczyzna tuż przed emeryturą, zresztą schorowany, uczył się tego mojego przedmiotu i nijak mu nie szło. I rzeczywiście, no, najprostsze pytania, gubił się. I kiedyś tak z nim już rozmawiam, no, że może to, no, no to może nie musi tych studiów, czy tak jakaś sytuacja jest przymusowa w pracy, czy zarobki, czy byt rodziny. Mówi, nie, proszę pana, mówi, mi to do niczego nie jest potrzebne. Ja już jestem krok przed emeryturą, to mi niczego nie zmieni. Tylko wie pan co, syn ze mnie się wyśmiewa, że jestem głupi, bo studia skończył. Nie wiedziałem, co temu człowiekowi powiedzieć. Ale w gruncie rzeczy, no gdzieś ten syn kiedyś miał 3 latka, kiedyś miał 4 i gdzieś coś tam zaginęło, prawda? Być może ojciec ciężko pracował na wychowanie, na utrzymanie tego syna. Ale nie da się uciec od wychowania, jeżeli chcemy patrzeć perspektywicznie na... Jeżeli mamy my ojcowie być no, tymi kapitanami okrętu, my mamy odpowiadać za losy rodziny, to nie możemy sprawy wychowania zostawić jako no coś na boku, coś dodatkowego, coś przy okazji. I teraz może przyszedł czas do tego, po tych uwagach o odpowiedzialności, czas na to, żeby wymienić bardzo konkretnie te funkcje ojca, bo już zapowiadałem, a ich jeszcze nie wymieniłem. I, przepraszam, ja czytałem to wielokrotnie, znam to od 25 lat, i za każdym czytaniem, czy tam po roku jak wracam, to znowu mi przychodzą jakieś nowe myśli i coraz to nowe treści do tego. I te funkcje no, urosły już w moich oczach do czegoś ogromnie, ogromnie ważnego, dlatego często zresztą się tym dzielę. To nie jest moje, to jest papieskie. Jakbyśmy spojrzeli na dokument oficjalny Stolicy Apostolskiej, to dla nas wierzący jest to nieomylność zabezpieczona przez Ducha Świętego, więc tutaj naprawdę można szukać źródła no, prawdziwych, pewnych inspiracji. I teraz te 4 funkcje. Na pierwszym miejscu, i to nie jest przypadek, teraz już jestem o tym przekonany, kiedyś tego nie rozumiałem. Na pierwszym miejscu Ojciec Święty wśród funkcji mężczyzny, męża, ojca wymienia odpowiedzialność za życie poczęte. Sprawa życia poczętego to nie jest jakaś tam zastępcza, to nie jest jakaś tam dodatkowa, to jest sprawa fundamentalna dla rodziny. Patrzenie, zwłaszcza ojca, branie na siebie odpowiedzialności za losy poczętego dziecka, odpowiedzialności za płodność, mówiąc wprost, w rodzinie, jest to sprawa absolutnie męska. To nie jest sprawa kobiety, jakby nam chciano podpowiadać, to jest prywatna sprawa kobiety, niektórzy nawet wulgarnie, że to jest sprawa kobiecego brzucha, prawda, mają prawo do swojego... Nie, to jest pierwsza, najważniejsza odpowiedzialność męska. Oczywiście w rodzinie odpowiedzialność za poczęcie własnych dzieci. Natomiast jeżeli ktoś sprawuje funkcję ojca w zakresie szerszym, nie wiem, jest sołtysem, to jemu na sercu powinno leżeć odpowiedzialność za poczęte życie wszystkich mieszkańców wsi. A jeżeli ktoś jest proboszczem, ojcem proboszczem, to jemu powinno zależeć i powinien jakoś czynnie troszczyć się o to, powinien w jakiś sposób o to zabiegać, żeby wszystkie dzieci poczęte na jego terenie były urodziły się, znajdowały miłość w rodzinach. Jeśli ktoś jest, nie wiem, prezydentem kraju, to jego troską, ojcem, to jego troską powinno być, żeby wszystkie dzieci w tym kraju mogły się szczęśliwie urodzić, znalazły miejsce w rodzinach, prawda? Bo każda władza męska jest jakimś rodzajem funkcji ojcowskiej. I pierwszą funkcją ojcowską jest odpowiedzialność za życie poczęte. Nie wolno i nie da się od tego uciec. Twierdzę, i to twierdzę od lat, i jestem o tym przekonany, że jeżeli ktoś nie jest w stanie obronić życia własnego dziecka z jakichś tam powodów koniunkturalnych, no nie opłaca się, nie pasuje, coś tam nie tak. Jeżeli nie potrafi obronić życia własnego dziecka, to nie nadaje się do pełnienia żadnej funkcji publicznej, żadnej funkcji opiekuńczej, żadnej funkcji ojcowskiej na większą skalę niż rodzina. Ja chyba bym nie chciał wiedzieć, ilu polityków, mężów stanu zdało dobrze te egzaminy, albo raczej nie chciałbym wiedzieć, ile zdało, nie zdało tych egzaminów we własnych rodzinach. Boję się, że byłoby to porażające. Zresztą wystarczy spojrzeć na różne głosowania w Sejmie od kilkudziesięciu lat. Prawda? Ktoś, kto nie rozumie, że... Nie wiem, dla mnie to jest sprawa zupełnie oczywista i papież to na pierwszym miejscu podaje. Pójdźmy dalej. Drugą funkcją ojca, która jest w tym dokumencie wyakcentowana, to jest udział wspólnie z żoną, podkreślone, udział w wychowaniu. Ma ojciec swój udział w wychowaniu i nie, mało że nie wolno mu od niego uciec. Nie jest w stanie od niego uczyć, bo ten udział, on tą funkcję pewną wypełnił w wychowaniu, tylko jeżeli nie jest świadomy, że ją wypełnia, to ją zwykle wypełni źle. Pierwszą takim zadaniem w wychowaniu ojca jest pociąganie dziecka do wartości. Ma być przede wszystkim świadkiem. Ojciec ma być świadkiem, że warto żyć wartościami, które słownie wypowiada, prawda? Ojciec wierzący powinien całym swoim życiem, wszystkimi decyzjami, które dzieją się na oczach dzieci, przecież podkreślać i potwierdzać to, że te wartości to nie są tylko deklaratywne, jakieś tam słownie wypowiedziane, tylko że on tym żyje. I wówczas nie ma kłopotu z tłumaczeniem dziecku. Ale jest też wpisany w wychowanie czynny udział ojca w wychowaniu i tego się trzeba i można uczyć po prostu. I ten udział czynny ma się zacząć w przypadku, gdy dzieci są małe, w momencie, kiedy dzieci są małe, między innymi po to, żeby wtedy, kiedy dzieci są duże, więź z ojcem była taka, by ojciec mógł obronić dziecko przed zagubieniem w świecie. To jest fundamentalne zadanie ojca w wychowaniu, obronić dziecko przed zagubieniem, przeprowadzenie dziecka przez ten świat pełny najróżniejszych pułapek. I to, tak jak powiedziałem już wcześniej, pułapek zastawianych z premedytacją i zastawianych niestety profesjonalnie. I są to śmiertelne pułapki. Ale przejdźmy jeszcze dla porządku przez dwa kolejne zadania, funkcje ojca, żeby były pełen obraz. Mamy odpowiedzialność za życie poczęte, mamy udział w wychowaniu i trzecie jest praca zawodowa. I tutaj większość mężczyzn, jak to słyszy, to się prostuje, tu jestem w porządku. Nawet w niedzielę chodzę do roboty, prawda? I tylko, że papież w tym punkcie podaje praca zawodowa służąca rodzinie. I dodaje nie niszcząca jej spój, nie używa takiego określenia. Prawda? Praca zawodowa, która jest podporządkowana rodzinie. To jest ogromnie trudny problem. Nie ma czasu, by go rozwijać. Mężczyźni, często dla nich praca zawodowa staje się jedynym celem, jedynym sensem życia. A to niestety w dużej mierze dlatego, że rodzina nie jest polem satysfakcji. Gdyby rodzina była polem satysfakcji mężczyzn, gdyby rodzina była polem kariery, najważniejszej kariery w życiu mężczyzny, to on mógłby pracę zawodową podporządkować rodzinie, prawda? Ale jeżeli on w rodzinie nie ma żadnych satysfakcji, on nie jest kapitanem tego okrętu. Są te powiedzenia, że mąż to jest głową domu, tak z przymrużeniem oka, a żona szyją, która tą głową kręci. Jeżeli mężczyzna naprawdę nie jest głową domu i nie ma poczucia, że jest, tak jak kapitan na okręcie, że jest pierwszy po Bogu, ale pierwszy również w braniu odpowiedzialności, pierwszy również w braniu ciężarów, nie w zaszczytach. sprawa. Jeśli on nie ma tego poczucia, to będzie szukał swojej ważności pracy zawodowej. To jest straszna trudność, bo często praca, dzisiaj coraz częściej praca zawodowa, no jest w totalnym skłóceniu z rodziną. Czas, który ojciec musi spędzić poza domem, jest czasem, który okrada rodzinę statusia tak naprawdę skutecznie. Tak więc gdzieś jednak też ma być objęta rozumem i wolą ta aktywność zawodowa. Ona, nie można się zapamiętać w tej aktywności zawodowej. Nie można się zagubić, zapędzić. Mamy przecież jednostkę uzależnienia, pracoholizm. No i wreszcie czwarty, ostatni punkt, który jest funkcją mężczyzny, męża, ojca. To jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. I tak jak wspomniałem już wcześniej, od tego zależy tak naprawdę religijność naszych dzieci. Jak podglądają tatusia, czy tatuś dla małego dziecka jest wszechpotężny. Jeżeli tatuś wszechpotężny klęka przed krzyżem, to jest to najważniejsza lekcja o Bogu. Nawet myśl taka w dziecku nie powstanie, że tego kogoś, przed kim ojciec klęka, nie ma. Natomiast jeżeli tatuś zostaje przed telewizorem, a wyrzuca dzieci do kościoła, no to wiadomo, że dziecko będzie pytało, kiedy będę dorosły, kiedy będę miał wąsy i brodę. A dlaczego? Bo tak jak tatuś nie będę musiał chodzić do kościoła. Nie spotkałem przypadku, żeby dziecko nie chciało iść do kościoła za rączkę z mamusią i tatusiem. Natomiast bardzo często spotykam się z przypadkiem narzekania rodziców, że dzieci nie chodzą do kościoła. A co państwo wtedy robicie? No my oglądamy telewizję. No to odpowiedź jest prosta. Tak więc mamy te funkcje, wśród których ta jedna jest nam dzisiaj tak bliska, to jest udział w wychowaniu. Powiedziałem, że nie da się zacząć być ojcem wtedy, kiedy dziecko nas najbardziej potrzebuje, w okresie dojrzewania. Trzeba na ten okres przygotować się zawczasu, trzeba nawiązać więź z ojcem. I tak jak te badania wspominane pokazują, jeżeli dziecko ma dobrą więź z ojcem, a ojciec jest przyzwoitym człowiekiem, to jest wielka szansa, że mimo tych zagrożeń świata dziecko przez te burze, również te hormonalne burze i różne inne, przejdzie ocalone, prawda? Przynajmniej niezniszczone.
Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Udział ojca w wychowaniu. No, ojciec z natury jest bardziej konsekwentny niż matka. Są postawione.
Ma szansę być.
Przynajmniej tak, ma szansę. I jest, często jest. Widzi błędy, no bo każdy błędy popełnia, dzieci błędy popełniają. Właściwie widzi więcej tych błędów niż proporcjonalnie rzeczy dobrze zrobionych, idealnie zrobionych, tak jak powinny być według niego zrobione. Wobec tego wymagania są pretensje, czy jakieś nagany. No, bo właściwie to chwalić nie ma za co, bo 20% jest tego, co było dobrze zrobione, a resztę no to jest tak średnio albo źle. Czy to jest właściwa postawa, jeśli chodzi o konsekwencje, że właśnie brakuje tego chwalenia, a więcej jest nagany i pretensji?
Oczywiście, tu zaczynamy mówić w tej chwili o sposobach, czy nawet o technikach. A mądrość nakazuje bardziej chwalić niż ganić, bo znacznie skuteczniejsze są zachęty pociągające, niż takie czasem dołujące uwagi. Wielu ojców mówi, ja syna krytykuję dlatego, żeby on starał się być coraz lepszy, ale on, ten syn po prostu się wycofuje bardzo często. I ja nie chcę powiedzieć, że nie mam takich, sam nie mam takich kłopotów, wiedząc pewne rzeczy o wychowaniu od zawsze, od dawna, sam popełniam błędy na własnych dzieciach, ale wydaje mi się, i to mogę chyba uczciwie powiedzieć, że mam z dziećmi więź emocjonalną, dobrą i dzieci do mnie z różnymi sprawami mogą przyjść i przychodzą, prawda? I takim, myślę, że tym naczelnym elementem jest utrzymanie więzi z dorastającym dzieckiem. Więź można, i tego się można znowu uczyć, więź można budować w sposób, że tak powiem, profesjonalny, używając pewnych środków, które mamy dostępne. Spojrzenie prosto w oczy z odległości pół metra to jest niesamowicie silnie budujące więź między ojcem a dzieckiem, zresztą matką i dzieckiem, między dwojgiem zakochanych na przykład, wszędzie. To jest niesamowite spojrzenie oczy w oczy. Tylko, żebyśmy właśnie, w myśl tego, co tu przed chwilą padło, nie marnowali tego niesamowicie mocnego narzędzia na to, żeby, powiedzmy, spójrz mi w oczy, kłamiesz. Spójrz mi w oczy, to ty zbiłeś wazon. Spójrz mi w oczy, dostałeś dwóje, prawda? do egzekwowania w jakichś negatywnych sytuacjach. Jeżeli by raz dziennie, ja to powtarzam do znudzenia przy różnych okolicznościach, jeżeli by ojciec w rodzinie raz dziennie spojrzał każdemu dziecku w oczy i powiedział: kocham ciebie, albo nawet nie powiedział, tylko pomyślał, dobrze spojrzał każdemu dziecku w oczy, z miłością spojrzał, to nasze dzieci byłyby zdrowsze psychicznie, odporniejsze na zagrożenia płynące ze świata, nasze dzieci by lepiej funkcjonowały. Gdybyśmy przez 5 sekund, 3 sekundy każdemu dziecku spojrzeli w oczy.
Małe dziecko bierzemy na ręce, przytulamy, całujemy, bo ono lubi się pieścić. Natomiast właśnie w okresie dorastania, no to czasami to tak wygląda, że dziecko jakby kij połknęło. Staramy się coś pogłaskać, a ono takie sztywne. Czy ono nie potrzebuje tej bliskości?
No, to jest oczywiście problem sam w sobie ważny. Poprzez dotyk, poprzez pieszczotę, poprzez przytulenie, my dziecku mówimy, że je kochamy i tak dziecko to odbiera. Znowu ten drugi, tak jak pierwszy spojrzenie w oczy, tak dotyk jest takim drugim elementem bardzo mocno ładującym więź emocjonalną między osobami, które się dotykają. I teraz, jeżeli mała dziewczyneczka była tulona, pieszczona, całowana, noszona na barana, łaskotana i tak dalej przez tatusia, to ona się czuła ważna dla tatusia. I teraz ta dziewczyna dorasta, dojrzewa, staje się kobietą. Niestety tutaj zdarza się, że wielu ojców się boi w kobiecości własnej córki, bo ono oglądało się w telewizji, jak to masowo ojcowie molestują seksualnie córki. Ja nie chciałbym bagatelizować problemu, jest dramatyczny problem, ale to jest problem marginalny, a nie powszechny, jak się próbuje sugerować, prawda? Ja normalny ojciec na wszelki wypadek, usłyszawszy o tych gigantycznych procentach ojców molestujących swoje córki, odsuwa córkę na bezpieczną odległość. Jako pretekst wykorzystuje to, że ona już nie chce tak się przytulić jak małe dziecko, że już nie chce, prawda? Oczywiście ona, to nieprawda, że ona nie chce dotyku. Ona potrzebuje nowej formy dotyku. I ojciec dorastającą córkę może objąć męskim ramieniem, nie wiem, oglądając nawet tą telewizję. Może pójść z nią na spacer, trzymając pod rękę, może z nią zatańczyć. Dotyk, dotyk, dotyk. Ojciec musi znaleźć, nikt go nie może zwolnić, on sam też nie, nową formę dotyku, stosowną do wieku, która będzie akceptowana przez córkę, przez niego i przez otoczenie również. Ale nie wolno wycofać dotyku, bo wtedy, jeżeli ojciec wycofa dotyk, to ta dziewczyna przyjmuje jednoznaczny komunikat. Jako dziewczynka byłam atrakcyjna. Proszę zauważyć, dla kogo? Dla najważniejszego mężczyzny mojego życia, dla tatusia. Nie wiem, czy wszyscy ojcowie zdają sobie sprawę, że przez dobrych kilka lat są najważniejszym mężczyzną życia swoich córek. Ale nie wolno tego zmarnować. Ale jako kobieta już jestem do niczego. Tatuś mnie odsunął. Może nie nazywa tego wprost, przestał mnie dotykać, ale tak się czuje. No i oczywiście taka dziewczyna staje się łupem pierwszego, chciałoby się powiedzieć, gorszego chłopaka, który pokaże, że jako kobieta jest atrakcyjna, prawda? Podobnie jest z chłopakami. Dorastający chłopak niekoniecznie są różne typy. Niektórzy się jeszcze jak dzieci przytulają koniem wyższe od ojca, od jej głowy, prawda? Ale bywa, że taki chłopak już się robi taki chropowaty, właśnie już się okręca, już się nie da przytulić, już się... No ale żaden nie odmówi, nie obrazi się, jak ojciec przychodząc poklepie go po plecach, czy go poczochra po głowie, czy spróbuje się posiłować na rękę, mamy dotyk, 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 prawda? Także ojciec jest odpowiedzialny za to, żeby w zależności od wieku i indywidualnie zresztą zapotrzebowań dziecka, znajdować dotyk. Bo ten dotyk jest potrzebny do utwierdzenia w przekonaniu, że jesteśmy bliscy, że ta więź między nami jest, prawda? Budowania tej więzi. Zobaczcie, jaką krzywdę wyrządzono nauczycielom, katechetom. Dzisiaj boją się dotknąć dziecka w szkole, bo będą posądzeni o molestowanie. Prawda? I dzieciom krzywdę wyrządzono i nauczycielom. A przecież dotknięcie dłonią do dłoni ma ogromną moc.
Słowo kierowane do dziecka. Właściwie to tylko rodzice mogą zwrócić się do dziecka słowami: synu, córko. Prawda? A często w ogóle nawet o tym nie wiedzą, że oni jedyni mogą tak się zwrócić.
Tej wychodzi taki kumpel, tej. Do ojca się nie mówi ojcze, tato. Wielu preferuje mówienie po imieniu. No w końcu nie jest to złe moralnie, ale coś się gubi przy okazji. Coś się gubi. Ja bym był ostrożny. Ja miałem takie doświadczenie ze studentami. Świeżo po studiach byłem, krótko, tam pewnie drugi czy trzeci rok pracy. Miałem grupę, z którą tutaj byłem opiekunem. Jeździłem z nimi na narty. Przeszliśmy na ty. To wydawało się zupełnie naturalne. Byłem raptem o kilka lat od nich starszy. Natomiast zmroziło mnie, jak na koniec semestru dwóch z tej grupy, 30 osób, więc to niby nie dużo dwóch. Ale dwóch chłopaków do mnie mówią, starych, właśnie wiesz, wykupiłeś, dasz nam zaliczenie. I ewidentnie nie zasługiwali na to zaliczenie, prawda? Inni, wielu się mobilizowało, specjalnie się mojego przedmiotu uczyło, bo głupio im było wobec mnie, żeby się nie nauczyć. Ale dwóch na 30 się znalazło. Jeżeli dwoje na 30 dzieci się zagubi dlatego, że tatuś był z nim po imieniu, to nie warto ryzykować. To nie warto ryzykować. Że stracą poczucie jednak pewnego swojego miejsca, prawda? Jest jeszcze jeden z tych takich silnych narzędzi ładowania więzi, tych zbiorników emocjonalnych na linii tato-dziecko, to jest ukierunkowana uwaga. Mieliśmy spojrzenie w oczy, mieliśmy dotyk i mamy, jestem dla dziecka, jestem przez moment dla dziecka na jego poziomie, na jego potrzeby, prawda? Jeżeli dziecko potrzebuje, żeby naprawić samochodzik, to naprawi z nim samochodzik, choć chętnie bym kupił nowy, bo nie mam czasu na naprawę, prawda? Jeżeli trzeba wyleczyć chorego misia, to trzeba wyleczyć z nim chorego misia, a nie mówić głupotami, mi nie zajmuj głowy. Jak będziesz miał coś poważnego, to przyjdź do mnie. I jeżeli my poświęcimy czas dziecku małemu wtedy, kiedy ono nas potrzebuje, na jego poziomie, to będzie zabawowy, to czasem będzie fantazja jakaś, to wtedy my nawiążemy więź, która będzie owocowała w okresie dojrzewania. Jeżeli my stracimy, powiemy dziecku, że masz się zgłosić, jakbyś miał poważne problemy, to na pewno dziecko się z poważnymi problemami do nas nie zgłosi.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w studiu Radia Maryja w Toruniu.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Bóg zapłać za przepiękną, już 15. pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę do naszej Pani i Królowej. Ona pobłogosławiła swe dzieci, współpracowników w dziele nowej ewangelizacji, podobnych, jak powiedział do nas Jan Paweł II, do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. Po negatywnych reakcjach przeciwników Kościoła i Polski w mediach widzimy, jak pilna jest potrzeba ogromnej pracy każdego z wierzących, miłujących Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Ojczyznę. A więc pracujmy wszyscy i siejmy ewangeliczne ziarno prawdy i miłości. To wszystko niech nas jeszcze bardziej mobilizuje. Już teraz organizujmy pielgrzymkę młodzieży na Jasną Górę na 15 września. Czym trudniej, tym bardziej trzeba siać. Zaś co do tych negatywnych poczynań medialnych, niech będą one dla nas zachętą do gorącej modlitwy, do oddania się Panu Bogu oraz zachętą, abyśmy wzięli do rąk i innym dawali bardzo dobre, a łatwe do zrozumienia książki na temat manipulacji. Między innymi księdza biskupa Adama Lepy, Świat manipulacji. Czyńmy to, abyśmy nigdy nie byli ofiarami manipulacji medialnych, które niestety są na porządku dziennym w naszej ojczyźnie. O książkę tę pytajmy w redakcji Niedzieli i Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Niech czyta ją każdy, także wasze dzieci, a może zwłaszcza młodzież, studenci, nauczyciele. Jeszcze raz prosimy, już teraz organizujmy ze wspaniałymi duszpasterzami, katechetami, nauczycielami pielgrzymkę młodzieży na Jasną Górę na 15 września. Już teraz spieszcie się, róbcie akcję informacyjną na ten temat, modlitwę w intencji tej pielgrzymki. Pamiętajmy, rzeczy trudne robię zaraz, niemożliwe za chwilę, ale tylko za chwilę. Bóg zapłać.
Do Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat waga relacji ojca z dorastającymi dziećmi. Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski.
Słuchamy Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Lech z Dolnego Śląska.
Prosimy bardzo.
Ja o roli ojców. Po prostu już mam czworo dorosłych dzieci. Bardzo byłem jako ojciec zaangażowany, czyli wywiadówki, gotowanie, wręcz ingerowanie nawet w program szkolny, jeśli chodzi o przekazywanie życia tam w szóstej klasie. Spowodowałem, że miałem nawet wykład, żeby tą antykoncepcję nie propagowali do czasów komunistycznych. I niestety to przesadziłem, bo miałem nawet urlop wychowawczy. Za dużo wyręczałem żonę. I niestety po 30 latach żona oświadczyła, że chce żyć w separacji. Także tu ja bym przestrzegł, żeby ojcowie nie angażowali się zbyt mocno. W moim przypadku to się nieszczęśliwie skończyło. Teraz czwórkę dzieci mamy i po prostu dwoje jeszcze jest niesamodzielnych i to bardzo negatywnie na nich wpływa i wręcz to nasze nieszczęście, znaczy nieszczęście, żona mówi, że jest szczęśliwa w tej sytuacji, bo żyjemy w separacji, po prostu oni mówią, że musimy wypróbować, czyli współżycie przedmałżeńskie i takie rzeczy, córka najmłodsza się zdecydowała wcześniej na dziecko, to jest tragedia. Po prostu ojcowie nie mogą się nadmiernie wyręczać małżonków, małżonek w tym wychowaniu. To jest, ja bym bardzo chętnie się z panem tu Jackiem spotkał w Poznaniu, bo z Poznaniem jestem związany, tam studiowałem. Siostra tam mieszka i ma z panem Pulikowskim kontakt i bym chciał chętnie porozmawiać, bo to jest tragedia. No.
Panie Lechu, podamy informację o poradni, w której pan Jacek przyjmuje.
Ona mieszka na Krasińskiego.
To podamy informację koło 23.
Ja byłem kiedyś w Poznaniu i na Fredry tam chciałem się spotkać, ale pana nie było. Gdzieś tam pan wyjeżdżał.
Trzeba konkretnie
do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, no ja też chciałem pomocy i załóżmy z ojcem Karolem, ale niestety Meissnerem, tak. Bo pan też tam się odwołuje do niego, nie?
Także, panie Lechu, pozwoli pan, że pan Jacek Pulikowski teraz odpowie, bo to co dobrze pan powiedział, że w wychowaniu potrzeba obojga rodziców, potrzeba miłości obojga rodziców do siebie przede wszystkim.
Ja myślę, że życie jest bardzo złożone i czasem wnioski, które wyciągamy, niekoniecznie są do końca słuszne, bo jest jednym faktem, że pan angażował się w wychowanie dzieci, a drugim faktem, że żona zażądała separacji. Natomiast czy to jest taka przyczyna i skutek, to nie byłbym pewny. Jednym z ważniejszych, i tutaj bym na to zwrócił uwagę, jednym z ważniejszych elementów wychowania naszych dzieci jest dawanie dzieciom przykładu pięknej miłości męża i żony, czyli ojca i matki dla tych dzieci. I widocznie tutaj czegoś zabrakło, bo czym innym jest angażowanie się i chwalebne sprawy i szkoły i programów szkolnych i tak dalej, ale ja myślę, że to bezpośrednio chyba nie bardzo mogło zaowocować tą późniejszą separacją. To były jakieś, tych czynników jest zawsze mnóstwo i faktycznie byśmy musieli spokojnie w cztery oczy gdzieś tam dłużej porozmawiać i pewnie byśmy się dokopali jakichś różnych przyczyn, gdzieś czegoś tam zabrakło. Natomiast ja nie bardzo bym chciał przestrzegać ojców przed angażowaniem się w wychowanie, bo jest wielki niedosyt tego zaangażowania. I nawet jak w jakimś tam pojedynczym przypadku gdzieś to zaangażowanie może być nawet nadmierne, powiedzmy, to i tak taki ogólny apel uważam, że nie byłby dobry. Bo ciągle jeszcze tak brakuje tych ojców w wychowaniu i za dużo funkcji przejmują matki. Żebyśmy się dobrze rozumieli, oboje jesteśmy potrzebni w wychowaniu, i matka, i ojciec. ale przy malutkim dziecku bez wątpienia jest ważniejsza matka. To sama biologia na to wskazuje, chociażby karmienie piersią. Natomiast nie widać tego z biologii, a badania to potwierdzają, że przy dużym dziecku jakby ważniejszy z punktu widzenia wejścia tego dziecka w świat, z punktu widzenia funkcjonowania tego dziecka w świecie, ważniejszy staje się ojciec niż matka. Ale jeszcze ważniejsza jest miłość ojca i matki ponad głowami dzieci. Ten wzór miłości, którym powinniśmy dzieciom dawać. I jeżeli ten wzór jest, to wtedy możemy mieć nadzieję, że nasze dzieci się nie zagubią. Ja spotykam coraz więcej młodych ludzi, którzy po prostu nie wierzą w miłość dozgonną. Po prostu nie wierzą. I zwykle jest to niestety w tle jest rozwód rodziców, separacja rodziców, czy jakieś bardzo złe życie ich rodziców.
To, co tutaj Pan mówi, mogą Państwo sobie jeszcze posłuchać wstecz na stronach Radia Maryja w internecie, w archiwum audycji dla małżonków i rodziców 7 sierpnia, właśnie Miłość między małżonkami, fundamentem rozwoju dziecka doktora Mieczysława Guzewicza, także do tego również właśnie zachęcam, żeby tam zajrzeć.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Robert z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałbym tylko być świadectwem, jakim miałem wspaniałego tatę. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ mój tata już nie żyje, ale to mój tato pokazał mi pierwszą wiewiórkę. To teraz jestem młodym mężem. To dzięki tacie mogę teraz wyszyć kwiatek na swetrze mojej żony. To dzięki tacie mogę zrobić pyszną potrawę dla mojej żony, mogę coś ugotować. Nie umniejszam tutaj roli mojej mamy, ponieważ dzisiaj jest audycja o ojcach. Natomiast mój tato był dla mnie przede wszystkim kolegą i przyjacielem, ale w relacji, że jest to mój tata, z takim wielkim szacunkiem, że to był mój tata, ale zachowywał się czasami właśnie jak mój kolega z podwórka, jak przyjaciel. I teraz, będąc młodym mężem, modlę się tylko o to, żebym był dokładnie takim samym mężem, jakim był mój tato dla mojej mamy, a staramy się z żoną o dziecko, więc chciałbym też prosić Boga, żeby być takim ojcem dla mojego dziecka, jakim był mój tato dla mnie. I chciałbym tutaj zaświadczyć, że miałem doskonały kontakt z moim tatą, podglądałem go, jak mój tato kochał moją mamę, jak moi rodzice się zachowali i dzięki temu teraz mogę wdrażać to w swoje życie małżeńskie, w którym teraz jestem z żoną.
Dziękujemy bardzo.
Piękne, dzięki. Natomiast panie Robercie, ja bym pana chciał zaniepokoić. Pan nie ma być takim samym ojcem i mężem. Ma pan być lepszym ojcem i mężem, bo
dokładnie.
My mamy wyrastać ponad naszych rodziców. Świat się dzięki temu będzie rozwijał, prawda?
Dokładnie.
I nasze dzieci mają nas przerosnąć.
Tak, mój tato był dla mnie elementarzem. Natomiast ja dodam coś swojego, tak żeby moje dzieci mogły potem podglądać mnie.
Dokładnie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, zauważmy, że gdyby było tak, że ojcowie są przerastani przez synów, dzieci są lepsze od rodziców, no to świat by był, już w tej chwili byłby rajem na ziemi, prawda? Ale to my, rodzice, powinniśmy brać sobie za punkt honoru, żeby nasze dzieci nas przerosły, a nie bali się, że nas przerosną.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli można. Właściwie nasze dzieci są chowane na dwa sposoby. Jeden sposób to jest ten, o którym mówił pan prelegent, czyli w warunkach naturalnych. I drugi sposób wychowywania dzieci to jest wychowywanie w warunkach sztucznych, tak jak się sztucznie hoduje kwiat. I ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. Przy tym sztucznym zasady to media wychowują. Tam jest taki proces przedwczesnego dojrzewania dziecka, to jest dramat dziecka. Jeżeli porównamy to do kwiatów, to dziecko szybko więdnie, jak gdyby. I wychowanie naturalne to jest taki proces, gdzie my musimy jednak dawać dużo pouczeń i pewnych wskazówek, ponieważ najgorszy dramat rodzica to jest wtedy, kiedy dziecko powie, że dlaczego nikt mnie przed tym nie ostrzegł, czyli tutaj chodzi o świadomość dziecka i po prostu nie możemy się z tego tytułu tutaj tłumaczyć. I przykro jest słuchać słuchacza, który zrobił tyle i potem żałuje, że coś zrobił. No jeżeli my nie mamy na wszystko wpływu, jak dziecko już wchodzi w dorosły wiek, ale ja nieraz słyszę, że ktoś żałuje tego, że był dobrym ojcem, bo coś nie wyszło. No, nie można w ten sposób. Wpływy z zewnątrz są wielkie i musimy o tym pamiętać. I jeszcze pan prelegent powiedział o jednej ważnej rzeczy, czyli że fundamentem w ogóle istnienia człowieka to jest dusza. I tutaj przykra sytuacja jest, ponieważ ojciec dyrektor nas tego bardzo uczył i on o tym doskonale wiedział. I ktokolwiek z nas popełni błąd aborcji, to albo współudział z tym brał, to bardzo cierpi. A ojciec dyrektor nie chce, żeby ktokolwiek z nas cierpiał, dlatego przykre jest to, że akurat ponosi ten człowiek konsekwencje tego, że nas kocha, tak jak powinien kochać prawdziwy ojciec. I na to też należałoby zwrócić uwagę. Jeszcze jedna rada zawsze była ojca dyrektora, czego ja może w życiu nie spełniłem, to żeby nie odkładać tych dobrych zamierzeń na jakiś odpowiedniejszy, późniejszy czas. To trzeba po prostu robić od razu i to pouczenie ojca dyrektora zawsze dla mnie było i jest aktualne. I myślę, że moje dziecko, które też słucha Radia Maryja, również weźmie sobie to do serca. I dziękuję za prelekcję. Szczęść Boże.
Dzięki. Jeżeli można, ja bym chciał jeden wątek rozwinąć, bo on jest ogromnie ważny, a rzeczywiście o nim nie podzieliliśmy ani słowa. To są różne zagrożenia z zewnątrz w wychowaniu i takie niedawne badania socjologiczne w Polsce, gdzie młodzież wchodząca w dorosłe życie odpowiadała, co ukształtowało ich osobowość. I na pierwszym miejscu była telewizja. Na drugim miejscu byli rówieśnicy i na trzecim dopiero była rodzina. Pewnie tam dzisiaj, tam to było kilka lat temu, dzisiaj tam jeszcze internet pewnie by wyprzedził może rówieśników, może nawet telewizja, a rodzinę prawie na pewno. I teraz w związku z tym mężczyzna, który chce być ojcem rodziny świadomie, to ma wziąć pod uwagę te wpływy i zastanowić się, co zrobić w mojej rodzinie z telewizorem, żeby on przynosił pożytki, a nie szkody. To jest zadanie mężczyzny. Co zrobić z rówieśnikami, jak dobierać rówieśników, jakie klucze, jakie sposoby, prawda? Może wspólnie z rodzinami na wakacje wyjechać, a może przenieść do innej szkoły, a może właśnie w tej szkole tylko szukać, a to powinno być przedmiotem troski i myślenia ojców. Podobnie jak zorganizować życie domu, żeby dziecko nie mogło się zagubić w internecie. To nawet takie myśli, żeby komputer z internetem stał w dużym pokoju, gdzie każdy w każdej chwili może wejść. I już pokusa, sięgnięcia po pornografię, brutalnie mówiąc, już będzie mniejsza, albo strach większy, prawda? Żebyśmy się dobrze rozumieli. Ojciec ma obmyślać, co zrobić z zagrożeniami świata, bo jeżeli tego nie uwzględni, to telewizja mu wykradnie dzieci, rówieśnicy mu wykradną dzieci, internet mu wykradnie dzieci. Choćby był nawet naprawdę przykładnym, dobrym ojcem. Wobec tego profesjonalne bycie ojcem wymaga takiego myślenia o rodzinie, myślenia o dzieciach i tego się musimy uczyć. Kiedyś takich zagrożeń nie było na taką skalę. Natomiast jeszcze jedna rzecz, takie wspomnienie było, że ojciec cierpi. W ojcostwo jest wpisane cierpienie. I ja nie chcę bagatelizować cierpienia, tylko ci, którzy się decydują robić karierę ojca, muszą wkalkulowywać, że będą cierpieć. Popatrzmy na cierpienie ojca syna marnotrawnego. Przecież on był pogrzebany żywcem przez dziecko własne, bo zażądanie spadku to było właśnie uznanie go za nieżyjącego. Zrobił wszystko co najgorsze. Nie dość, że ten syn wychowany porządnie, prawda, przez ojca, ojciec chciał go dobrze wychować, a ten syn poszedł paść świnie, zwierzę nieczyste. Mało tego, jeszcze chciał jeść to, co jadł świnia, jak wiemy, nawet tego nie mógł jeść. No to już upodlenie pełne. I zobaczmy, co się dzieje, jak syn wraca. Ojciec otwiera ramiona, wychodzi naprzeciw też wbrew wszelkim zasadom i tłumaczy potem temu bratu, że przecież cieszy się, bo tamten umarł, a ożył, że liczy się efekt końcowy. To, że on cierpi, w ogóle nie było ani słowa: synu, jak mogłeś mi to zrobić? Synu, dlaczego takie rzeczy, prawda? Nie. Ostatecznie efekt końcowy: syn się nawrócił. I to jest do ojca najważniejsze. A że cierpiał po drodze. No mój Boże. I taki jest los. Tak jest los. Wychowanie to nie jest źródło samych radości, choć tych radości wychowanie też jest mnóstwo. Ale żebyśmy też umieli ze spokojem cierpieć, gdy tego potrzeba, a koncentrować się na ostatecznym wyniku. Moja żona, moje dzieci mają dojść do zbawienia. To jest moim zadaniem jako, jako ojciec, mówiąc już tak skrótowo, prawda?
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa Siedlec. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, na okazywanie wzajemnego szacunku w rodzinie, pomiędzy członkami rodziny. To też chyba jest dość ważne. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Oczywiście, że jest ważne, ale nie tylko szacunek, ale szacunek dzisiaj może jest szczególnie ważny, bo tych elementów okazywania szacunku nam, no one znikły, prawda? Wszystko jest takie skumplowane, wszystko jest poklepywanie po ramieniu i wkrada się dużo takiego znak braku szacunku, także dobrze, że Pani na to zwróciła uwagę, ale generalnie relacje mężczyzna, kobieta mają być piękne i dzieci mają tą relację chłonąc, patrząc na ojca i matkę. W tym ma być oczywiście szacunek, szczególnie szacunek mężczyzny dla kobiety, ale szereg jeszcze innych elementów wzajemnego wspierania się, przyjaźni, zrozumienia, wysłuchiwania itd., itd.
Wspierania się. Matka buduje autorytet ojca, ojciec buduje autorytet oczywiście. Matki. Oczywiście.
Nie teksty. Zrób to tylko tatusiowi, nie mów, jak tatuś się dowie, to wiesz, żeby ci nie pozwolił. No, takie rzeczy przecież są na porządku dziennym, niestety, w naszej rodzinie.
Niestety tak nie powinno być.
Oczywiście, że nie.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Siostra Weronika, Felicjanka, Przemyśla.
Prosimy bardzo.
Bardzo sobie cenię i jakoś duchowo się wzmacniam, gdy słyszę audycję o kształtowaniu przez ojca sfery emocjonalnej w dziecku. Dlatego, że w swoim życiu zakonnym to mi dużo daje do relacji z Bogiem. Tak jak padło właśnie w tej audycji, że stosunek ojca do dziecka kształtuje duszę i te relacje emocjonalne w stosunku do Boga jako ojca. W swoim życiu często cierpiałam duchowo z powodu odbierania Boga ojca, że jak mi w życiu coś nie wyjdzie, to będę karana za to. I trudno mi było, ja wierzyłam, że Pan Bóg jest miłosierny, ale nie odczuwałam tego i nie miałam z tego tak niesamowitej radości, jaką chciałam mieć. Ale dzięki Jezusowi dał mi tą łaskę spotkać bardzo mądrego i doświadczonego kierownika duszy i zawsze właśnie mi tłumaczył, że stosunek w życiu ojca rodzonego do dziecka, jaki jest ten stosunek ojca do dziecka, taki kształtuje się obraz Boga Ojca. I dzięki jego pomocy bardzo dzisiaj się cieszę tą ufnością w Boga miłosiernego. Gdy obiecywałam Jezusowi poprawę z różnych słabości, a doświadczałam w duszy znów po staremu wiele słabości, ogarniało mnie zniechęcenie. A teraz, przy pomocy łaski Bożej, pomocy kierownika duszy, mam tą niesamowitą nadzieję, że w Bożym miłosierdziu wszystko jest spalone jak w ogniu. I po prostu tak na kontemplacji staram sobie wyobrazić, że Jezus tak bardzo ciepło mówi do mnie: drogie dziecko, dużo w tobie zniechęcenia i niepokoju, bo bardzo liczysz na siebie, ale oddaj mi twoje oczy, a popatrz na siebie moimi oczami. i zawsze miej nadzieję w miłości przebaczającej. I właśnie w tej miłości przebaczającej doświadczam, że Bóg, mój Ojciec, akceptuje swoje dziecko bezwarunkowo. I na pewno mnie też. I mam ciągle tą nadzieję, że tylko miłość miłosierna może uczynić mnie szczęśliwą. I jestem szczęśliwą. Dziękuję.
Dziękujemy, siostro.
Ja bym chciał, dziękując za ten sympatyczny i ważny głos, zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tak mówiliśmy sobie wcześniej, że ojciec jest tym pierwowzorem Boga i że dziecko czasem odrzuca Boga dlatego, że miało złego ojca. Ale żeby nie zostało w nas to, że dziecko musi odrzucić Boga. Nie, że jest to zagrożenie. Natomiast dorastający młody człowiek może od nowa niejako Boga wybrać, nawet przy fatalnym wzorcu ojca. I tutaj ogromną rolę może odegrać właśnie przewodnik duchowy, a nawet zwykły spowiednik, prawda, który może stać się stałym spowiednikiem, czasem może przewodnikiem duchowym, ale w każdym razie potrzeba, proszę zauważyć, jakby jakiegoś zastępczego ojca, żeby rany po ojcostwie leczyć, żeby i to potrzebują tego również ojcowie, którzy zakładają rodziny, a nie mieli wzorca. Bardzo często chłopak nie miał ojca. Czy był wychowany przez samotną matkę, czy ojciec był totalnie nieobecny, czasem patologiczny. Chce założyć rodzinę. Czy jest skazany na niepowodzenie? No oczywiście, że nie. Ale musi sobie znaleźć jakiś wzorzec. Musi się, wtedy najczęściej podpowiadam, żeby się związał z jakąś wspólnotą małżeństw i podglądał innych. Żeby znalazł sobie może właśnie stałego spowiednika, który go poprowadzi. A na pewno musi wiedzieć, moje małżeństwo jest zagrożone, bo nie wyniosłem z domu wzorca, ani wzorca ojca, ani wzorca relacji mężczyzna-kobieta. Wobec tego ja muszę bardziej niż inni pracować. I takie małżeństwo ma wielką szansę, jeżeli on uczciwie będzie rzeczywiście bardziej niż inni pracował nad tym, by być dobrym ojcem.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Z uwagą słucham tej audycji, jak zresztą wszystkich audycji Państwa, gdzie tyle uwagi poświęca się ojcostwu. Pozdrawiam Pana Jacka Polikowskiego i naprawdę dziękuję za tyle serca i mądrości, które nam przekazuje. Ja dzwonię jako ojciec, a jednocześnie jako ojciec, który dojrzewa do swojego ojcostwa w wieku, w którym właściwie już się człowiek powinien czuć dziadkiem. Mój syn już jest dorosły. A ja ciągle badam tajemnicę ojcostwa. Jednocześnie zaprowadziły mnie te moje przemyślenia do tajemnicy męskiego serca. To męskie serce jest tajemnicą, którą powinien synowi odkrywać ojciec. I rzadko to tak naprawdę robi. W związku z tym synowie błąkają się i w sumie to późne dojrzewanie mężczyzny jako ojca, w ogóle jako mężczyzny, jest coraz bardziej dotkliwe dla wszystkich. Dla nas również. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Dojrzewamy później niż kobiety do swojej najważniejszej roli w życiu, czyli do ojcostwa, do tego dojrzałego życia. Dlatego myślę, że bardzo trzeba dużo uwagi teraz poświęcić na formowanie młodych mężczyzn. Ja szczególnie zajmuję się tym tematem ze względu chociażby na to, że mój syn jest ciągle dla mnie pewnym, jest dla mnie nauczycielem, muszę powiedzieć. Dostarcza mi nieustannie wielu spostrzeżeń i jak głęboka to jest relacja i zaniedbana. Myślę, że bardzo wiele dobrego przyniosła książka Johna Aldridge'a Dzikie serce, czyli Tęsknoty męskiej duszy. Bardzo często spotykam się z różnymi ludźmi, którzy powołują się na tą książkę, jak bardzo otworzyła ona nas mężczyzn na pewne zarzucone, czy zapomniane, czy zagubione cechy, które nasze serce ma i powinno mieć w każdym razie, żyć nimi. Przepraszam. Odkrycie tej tęsknoty, tej wielkiej tęsknoty mężczyzny za ojcem, za jakąś wielką przygodą, w którą może zabrać tylko ojciec. Jeżeli nie ten rodzony, to w pierwszej kolejności Bóg. Ta tęsknota jest bardzo żywa. Spotkałem ostatnio grupę młodych ludzi, którzy w wieku mniej więcej 24-5 lat, nawet trochę starszych, i byłem zdziwiony ich radykalnością w pragnieniu odkrywania tej tajemnicy, którą Bóg złożył w ich sercach i której nie mogą odszukać. Oni często zajmują już wysokie stanowiska. W tym wieku to znaczy, że jest w nich jakaś bardzo duża siła napędowa. A jednak mówią, że jednak czują się ospali, jacyś czują się apatyczni, czegoś im brak. I chcą szukać. Z tego wszystkiego zrodził się pomysł, żeby stworzyć takie warsztaty, takie spotkania rekolekcyjne, nazwaliśmy to wstępnie, dla tych właśnie młodzieńców, którzy pragną poszukiwać swojej tożsamości, tej najgłębszej relacji, ale właśnie zaczynając od swojej relacji z Bogiem. Aby potem dotrzeć do tej właściwej postawy mężczyzny, odpowiedzialnego, troskliwego ojca, bo w sumie to jest formacja ojca, przyszłego ojca, który nie będzie dobrym ojcem rzeczywiście, dopóki nie odnajdzie najpierw swojego ojcostwa w Bogu, a zanim jeszcze ojcostwa, to jednak jeszcze pierwszej swojego synostwa. Ta książka, o której mówię, ukazała, jak bardzo zagubiliśmy naszą radość życia, która wypływa z tego, że jednak mamy swoje potrzeby, my mężczyźni, bez względu na wiek. To są potrzeby przestrzeni, wielkiej przygody, nawet jeżeli to jest skromna jakaś wyprawa nad morze czy do lasu. Także w tym spotkaniu będzie kilka takich punktów, które pozwolą nam przeżyć pewną tajemnicę męskiego spotkania, pewną radość odkrywania czy wspólnego działania, gdzie będziemy mieli konferencję, wspólną modlitwę, jednocześnie rekreację, wspólną rekreację i dzielenie się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami. Bo jak męskie serca się otworzą, to bardzo wiele się dzieje wtedy. Tego nam niestety na pewno nie dostarczy ani telewizja, ani internet, ani nawet grupy rówieśnicze. To może dostarczyć tylko ojciec, czyli tej formacji. Skoro ojciec, bo tak często się dzieje, nie dostarcza tej, można powiedzieć, takiej inicjacji dla młodego syna, to jednak potem ciężar spada na niego samego, ale to można zrobić, można tego dokonać i jednak potrzebujemy zachęty, ponieważ nasze serce, męskie serce jest bardzo osłabione. To na pewno wynika przede wszystkim z grzechu pierworodnego. Jesteśmy bardzo w sumie spolegliwi. Często patrzymy na żonę czy na dziewczynę jako na to źródło naszej siły i zamiast dawać jej tą siłę, na którą ona czeka, pewną moc, pewną opiekuńczość, to jednak staramy się czerpać i szukać jakiegoś potwierdzenia naszej męskości. John Eldridge słusznie zauważył, wszyscy tego mamy świadomość, że mężczyzna dopiero będzie atrakcyjny dla swojej żony, jak najpierw odnajdzie siłę w Bogu. Jeżeli będzie autentycznym mężczyzną wierzącym, nie to nawet wierzącym, będzie Synem Bożym, krótko mówiąc. Będzie miał autentyczną, żywą relację z Bogiem. Ja myślę, że jak to zostanie dokonane, czy zacznie się jakiś proces uzdrawiania mężczyzny, to Kościół odzyska przede wszystkim mężczyzn, których naprawdę traci. A żony odzyskają męża, który jest prawdziwie odpowiedzialny, prawdziwie kochający i niezapracowany wiecznie. Dzieci odzyskają ojca, a nasza ojczyzna odzyska naprawdę troskliwych polityków i świadomych odpowiedzialności. Myślę, że to jest wielki proces. Będziemy rozwijać ten temat może w przyszłym roku dalej w dwóch grupach wiekowych, ponieważ ten wiek do 30 roku życia ma szczególną jakąś dynamikę swoją, ale również ta późniejsza grupa mężczyzn, późniejsza grupa wiekowa, czyli już mężczyzn dojrzałych, z większym bagażem doświadczeń i z szerszym może spojrzeniem na życie poprzez swoje doświadczenia, też jest warta uwagi. Jeżeli wszystko się uda i będzie Boże błogosławieństwo, mam nadzieję, że będziemy mogli to kontynuować dalej, odkrywać po prostu tajemnice swojego powołania, przede wszystkim jako mężczyzn, a po drugie jako powołany do ojcostwa, jak pan Jacek powiedział, że to ojcostwo jest powołaniem każdego mężczyzny. Wszystko jednak się realizuje, czy w rodzinie, czy w kościele, jako w życiu konsekrowanym, czy we wdowieństwie, jak w moim przypadku. Gdyby ktoś był zainteresowany taką formacją, chciał wymienić swoje spostrzeżenia, serdecznie zapraszam do podzielenia się skontaktowania się ze mną, mogę podać swój numer telefonu, czy wysłać list na redakcję Radia Maria. Góry dziękuję za przekazanie mi tych listów. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchaczy i wszystkich obecnych w studio.
Dziękujemy Panie Januszu. Szczęść Boże. Tak, można pisać listy do Radia Maria, dla audycji do małżonków i rodziców i w środku zamieścić informacje dla Pana Janusza z Warszawy. My przekazujemy. Dziękuję bardzo.
Przy okazji mamy kolejną, dowiadujemy się kolejnej inicjatywie na rzecz ojcostwa, także to też potwierdza to tezę z samego początku, że zaczyna na szczęście coś się dziać. Tutaj Pan Janusz mi, że tak powiem, wybrał najważniejsze zdanie na zakończenie, które sobie chowałem, ale to już zostało wypowiedziane, więc może tylko zdanie powtórzę, żeby powiedzieć, o czym myślę. Otóż na pewno ojcostwo, jakieś naprawa ojcostwa wymaga powrotu mężczyzny do Boga. Bez tego i bez tego źródła na pewno nic radykalnie się nie zmieni. I to jest zadanie dla każdego mężczyzny z osobna, ale to jest również zadanie i dla Kościoła, i dla wspólnot różnych, żeby przywrócić mężczyznę do osobistego, osobowego kontaktu z Bogiem, bo tylko wtedy on nabierze mocy do ojcowania takiego prawdziwego, właśnie tego ofiarnego, tego, który się nie ogląda na to, co ja z tego będę miał, czy że mnie coś tam boli, prawda? Ojca, którego celem jest doprowadzenie, no, nazywamy wprost, do świętości żony i dzieci, bo to jest zadanie ojcowskie, takie najważniejsze.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Zapraszamy na kolejne nasze audycje za tydzień, 11 września. Naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Temat: przypatrzcie się powołaniu waszemu. 18 września, za dwa tygodnie. Temat: warto pokochać muzykę, przedstawi pan doktor habilitowany Janusz Jan Jazownik. I 25 września: nasze dziecko jest już w szkole. Państwo Anna i Janusz Wiśniewscy. A wracając do dzisiejszego tematu, uwaga, relacji ojca z dorastającymi dziećmi. Pan Janusz z Warszawy wspominał o takiej dobrej książce, Dzikie serce. Nosi ona tytuł. Autorem jest Amerykanin John Eldridge. Także można również do tej książki sięgnąć. Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski, zresztą już prawie od początku radia z nami współpracujący. I drodzy państwo, odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus. Ja chciałbym właśnie zabrać.
Jest pan na antenie, imię, jak się, z kim?
Tak, ja wiem. Właśnie chciałbym powiedzieć, że...
Z kim mamy przyjemność? Imię możemy znać?
Michał, przepraszam.
Witamy, panie Michale.
Padły właśnie słowa od pana profesora, że osoba, która nie ma autorytetu ojca, powinna sobie znaleźć taki autorytet ojca. I ja jestem właśnie taką osobą, dla której ojciec nie był i nie jest autorytetem, ze względu na to, że no mój ojciec nie był i nie jest dobrym ojcem. Jestem już osobą dorosłą i nie mam jeszcze swoich dzieci, własnej rodziny, ale nawet mój ojciec był dla mnie przykładem tego, jaki mam nie być. I na dodatek jeszcze no, miałem takie niby szczęście w tym wszystkim, że miałem wspaniałego dziadka i wiem, jaki ten mój dziadek był dla mnie i z opowieści rodziców, to znaczy mojej mamy akurat, wiem, jaki był mój dziadek dla mojej mamy jako ojciec i akurat no, mój dziadek był bardzo dobrym dziadkiem, więc no, jest pewnym dla mnie wzorcem w mojej pamięci. I tutaj nawet w takiej sytuacji, jak na przykład jaka moja, w jakiej ja byłem, to nawet no, dziadkowie mogą posłużyć jako, no w pewnym sensie, jeśli mają taką możliwość, jeśli istnieje, mogą się postarać po prostu pomóc rodzicom w wychowaniu albo posłużyć dobrym jakby autorytetem. No mimo, że mój dziadek nie wiedział, jakie ja mam problemy z moim tatą, mimo że on sobie nawet nie zdawał z tego sprawy, to mimo to on sam był dobrym ojcem, jak już powiedziałem, dla mojej matki, dla jej brata, i był też wspaniałym dziadkiem. A z moich osobistych doświadczeń z moim ojcem wiem po prostu, czego mam nie robić wobec swoich dzieci, gdy je będę miał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy, panie Michale.
Ej, to jest takie znamienne, bo niestety wielu ludzi nie ma dobrych, wzorowych ojców. Jest znamienne to, że nie chcą powtarzać błędów. Tak jak córki alkoholików nie chcą wyjść z alkoholików. A teraz to się dzieje później. Niestety większość córek alkoholików wychodzi z alkoholików. I niestety większość, która absolutnie nie chciała, żeby powtarzać błędy ojca, te błędy powtarza. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby jakieś takie nastroje negatywne wprowadzać, tylko dlatego, że nie wystarczy nie chcieć. Trzeba coś konkretnego zrobić, prawda? Trzeba naprawdę bardzo solidnie, ktoś, kto ma w swojej rodzinie ostrzeżenie, że coś źle w tej rodzinie funkcjonuje. To jest normalne, że nie chce tego powtórzyć w rodzinie, którą założy. Ale musi obmyśleć całą strategię, co zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Jeżeli powiedzmy dziewczyna wyrosła w domu alkoholika, to niech z kandydatem na męża wejdą, no nie wiem, podpiszą krucjatę, może na początek na rok, a potem na całe życie, że nie wezmą do ust alkoholu oboje, że w ich domu nie będzie nawet piwa ani szampana na Sylwestra. I to jest konkretny ruch. Jeżeli to rzeczywiście wypełnia, to oczywiście on nigdy nie ujawni się jako alkoholik. Prawda? Jeżeli był jakiekolwiek błędy, no rozwód rodziców, to też nie wystarczy powiedzieć, ja nie chcę się rozwieść. Chociaż normalne, że nie chce, bo przeżywał dramat rozwodu własnych rodziców. Tylko trzeba na dalekim przedpolu zabezpieczać, podejmować pewne konkretne działania, wymyślać te działania, żeby uchronić się przed nieszczęściem powtórzenia błędów własnych rodziców. I to mówię jako takie bardzo ważne, ale pozytywne ostrzeżenie, że człowiek jest zdolny przekraczać siebie, przekraczać dom, z którego wychodził, ale musi podjąć konkretne działania. Tutaj się kłania ta idea i tytuł książki jednocześnie, osoba i czyn. Muszę obmyśleć sekwencję czynów, które przemienią moją osobę i zabezpieczą przed powtórzeniem błędów, prawda? I tak by należało patrzeć, żeby nie tylko nie chcieć powtórzyć błędów swoich rodziców, czy swojej rodziny, czy tylko obmyśleć właśnie, to dla mężczyzny bardzo ważne i ważkie zadanie, wymyślić strategię, jak uniknąć, jakie czyny wprowadzić w życie, jakie zachowania, jakie działania konkretne, żeby uniknąć błędów, które w moim domu widziałem jako błędy.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ryszard z Warszawy. Jadę właśnie samochodem ciężarowym i tak przysłuchuję się tej audycji. I ja jestem młodym człowiekiem, mam dwójkę dzieci, będę miał teraz trzecie, ale wydaje mi się, że to trzeba wszystko poukładać po kolei. Najpierw trzeba pokochać własną żonę, żeby później dzieci wiedziały, że się ją kocha. Żeby po prostu dzieci wzrastały w tej miłości. Wydaje mi się również to, że mam takie, kiedyś byłem na komunii mojej chrześniaczki. Jeden ksiądz powiedział w ten sposób, ojciec Bogdan, to jest z mojej parafii, nie będę mówił skąd, bo nie chcę powiedzieć po prostu, powiedział w ten sposób, że dzieci trzeba wychowywać, a nie chować, bo chować to sobie można zwierzątko w klatce, a z dzieckiem trzeba cały czas rozmawiać. Ja na przykład mam taką zasadę w domu, że po prostu cały czas staram się z dziećmi rozmawiać. Nawet gdy wsiadamy do samochodu, to po prostu od razu wyłączam radio i staram się, żebyśmy całą rodziną mieli o czym rozmawiać, żeby nie słuchać jakichś głupot, żeby po prostu sobie dawać siebie w tym czasie, kiedy ja jestem w domu. No, jeszcze jedno chcę powiedzieć, żeby po prostu kiedyś mi tak był bardzo dobry znajomy, powiedział, to a propos mojego zawodu i może tych czasów, że nikogo teraz po prostu ojców nie ma w domu, bo ojcowie wyjeżdżają za granicę, zostawiają. Być ojcem naprawdę jest bardzo trudno i kiedyś mój taki starszy kolega powiedział do mnie tak: Rysiu, pamiętaj, żebyś nie przegapił tego momentu, jak twoje dzieci dorosną, bo później będzie ci bardzo ciężko wychować. No i najważniejszą rzeczą, no trzeba ich wychowywać na dobrych ludzi, chodzić do tego kościoła, żeby oni widzieli, że człowiek się modli, że człowiek szanuje, że człowiek się sam szanuje i wszystkich szanuje. No, chciałbym tylko na tyle powiedzieć, bo ja wiem, jak jest ciężko naprawdę dzieci wychować, będąc poza domem. To jest... Jeszcze jedną rzecz powiem. Też kiedyś mój znajomy powiedział do mnie w ten sposób, ma 15-letniego syna i bardzo dobrze zarabiał. Pieniądze nie jest wszystkim dla dzieci. Jeździł Hiszpania, Moskwa cały czas i no, w granicach 7 tysięcy do domu co miesiąc przynosił. Była taka sytuacja w domu, że syn do niego powiedział, syn po prostu, matka nie mogła sobie z nim rady, synowi dał klapa w tyłek, a syn do niego mówi: co ty mi możesz zrobić? I to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest... Trudno jest teraz być prawdziwym ojcem, bo jest człowiek jest w większości poza domem, cały czas pędzi za tym lepszym jutrem, żeby jak najwięcej tych pieniążków zarobić, żeby jakoś to rodzinę utrzymać. No to bym na tyle chciał powiedzieć i dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, panie Ryszardzie.
Dziękuję bardzo, się cieszę, że pan Ryszard, będąc dużo poza domem, tak zdaje sobie sprawę z tego, że ten czas dla dziecka jest ważny. Ja bym tu w tym miejscu przypomniał słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który powiedział: ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. I jak z tym zdaniem zestawimy wyniki badań, że przeciętny ojciec w Polsce spędza 4 minuty dziennie z dziećmi, a prawie 4 godziny z telewizorem, to pytanie, kto jest największą miłością tego tatusia, czy dziecko, czy telewizor, niestety wskazuje na telewizor, prawda? Tak licząc z grubsza, 60 razy bardziej kocha telewizor niż dzieci. Który z ojców jest w stanie takie zdanie o sobie wypowiedzieć? Bardziej kocham telewizor niż dzieci. A jeżeli jako miarą miłości wprowadzimy czas, to bardzo wielu ojców musiałoby to uczciwie powiedzieć. Myślę, że warto się przestraszyć tą miarą miłości, jaką jest czas. Pewno, że jest pewien czas konieczny pracy zawodowej, pewien czas konieczny nawet snu, jakiegoś tam minimalnego odpoczynku. Natomiast jest jeszcze tak zwany czas wolny. I w tym czasie wolnym priorytetem powinny być dzieci, bo tego czasu się nie cofnie. Jeżeli moje dziecko ma dzisiaj 15 lat, 6 miesięcy i 3 dni, to jutro będzie miało 15 lat, 6 miesięcy i 4 dni. I ja już tego dnia wczorajszego nie cofnę. Różne kariery, różne pieniądze wielkie i domy budować można do późna nieraz. Natomiast wychowanie nie może czekać. I warto sobie z tego zdawać sprawę, że czas to miłość i czas znajdować dla dzieci, a może nawet nie znajdować, wyrywać go sobie. Bo bywa tak, że my czasu nie mamy, a i tak musimy go sobie niemalże z gardła wyrwać, żeby dziecku dać. I jeszcze jedna taka, takie drobne dopowiedzenie, ale drobne, ale ważne, żeby znaleźć raz po raz troszeczkę większy czas dla każdego dziecka z osobna. To jest dziecku bardzo potrzebne. Może, żeby tu za wiele słów nie wypowiadać, to przykład z książki o ojcostwie, gdzie mężczyzna dorosły pisze, że w wieku 50 kilku lat po śmierci ojca porządkował rzeczy swojego ojca i znalazł w papierach pamiętnik. Był zdumiony, że ojciec pisze pamiętnik, więc łapczywie się rzucił na ten pamiętnik, żeby koniecznie znaleźć dzień najważniejszy w życiu, dzień, który zaważył na całej relacji z ojcem, który był najważniejszy i w ogóle pamiętny przez niego dorosłego mężczyznę. No i znalazł zapiskę, taką notatkę króciutką. Byłem z synem na rybach, kompletnie stracony czas. A? Tracić czas z dziećmi, to jest to, co nam ojcom tak trudno przychodzi. Ale to nie jest czas tak naprawdę stracony, to jest czas zainwestowany, który może nieraz po latach się dopiero odezwać.
Słuchamy Radio Maria.
Chciałam rozmawiać na temat tatusia.
Jest pani na antenie, kogo witamy?
Kurina w statku powiem. Powiem Proszę. Tylko, jaki był mój tata. To był wspaniały człowiek. Nigdy się z mamą nie kłócił. Wspólnie wszystko uradzali. Dzieci nigdy nie wolno było uderzyć. Kochał nas wszystkich bardzo. No, najmłodsza to zawsze siadała na kolana, a starsza to tylko tak dziękała. A kto mnie potrzyma? No, ale... To, że nas nigdy nie bił, dużo nam tłumaczył, dużo nam przykładów dawał. Nigdy to zrobiła źle, przyznaj się, nie wolno było dziecka uderzyć. I taki został nam w pamięci. Taki był dobry. Z mamą zawsze wszystko, matka, a co byśmy zrobiły? A może tak byś radziła? Nieprawda, że tam pomagać mamie to było coś. Nie. Wspólnie wszystko radzali. Co mógł, tata też pomagał mamie. Nawet jak cerowała coś, to mówi, daj, może ja to trochę poceruję. Tak, że do dziś nie można zapomnieć mego tatusia. Słucha pani? Halo?
Słuchamy,
słuchamy.
Tak.
Słuchamy.
Słucham?
Słuchamy panią.
Więc nie będę długo się rozpowiadała. Ale mój tatuś był wspaniałym człowiekiem. Gdyby nas bił, ale przykładów to miał... Nie wiem, skąd tatuś to wszystko wiedział, skąd tatuś to umiał. Na wszystko miał odpowiedź, na wszystko nam dawał. No było u nas dużo czytanych książek. Przyniosła siostra dzieci od księży z biblioteki. To były książki raczej żywota świętych, ale nie tylko. Były takie o chrześcijanach, jak to dawniej było. Tam o wodzu to różne, bo takie ustach już... Dobrze, nie będę się dużo mówiła, ale może przeczytam to, co mojemu ojcu napisane. Ojcze, tatusiu, tak biegną lata, dziś przywołuję ciebie pamięcią, bo już się nie ma pół wieku prawie, zostały tylko fotografie. Stare, niemodne, takich mało. W naszym albumie cząsteczka przeszłości, której już nie ma. Ale twój obraz jest w naszych sercach i pozostanie w naszych wspomnieniach. Pamiętam twoją spokojną twarz, gdy ogarniałaś wszystkich troską i swoje spracowane ręce i swój medalik z Matką Boską. I to, jak w czasie trudnych dni wznosiłeś oczy tam, gdzie krzyż, nie dochodziłeś twoich praw, choć miałeś w sercu ból, uczuć, żal. A w czasie pracy czy odpoczynku wszystko uważnie obserwowałeś. Podczas posiłku, nocą, rankiem najmniejsze bóle dostrzegałeś. I do tych chwili wracamy często. I przez to jesteś wciąż między nami. A gdy pojawia się jakiś problem, jak byś postąpił, siebie pytamy. I tak już będzie, i tak zostanie. W naszej pamięci jesteś na zawsze, będziesz codziennie i tak trwale, jak najcenniejszy kamień, diament. To jest dla mego tatusia.
Dziękujemy pani.
Ładne, prawda?
Owszem.
To można wyczytać wszystko z tego, jaki był nasz tatuś.
Głębokie. A pani imię?
Aleksandra.
Dziękuję pani Aleksandra.
Tak, słuchamy?
Niedużo, 4 źródeczki, to będzie minutka jeszcze. Mojej matce, całuję, mamo, twoje dłonie. Gdy karmiłaś mnie tuląc czule, te wielonocne przeczuwanie, kiedy słyszałaś najcichsze łkanie. Za swą cierpliwość nieskończoną, za bezpieczeństwo przy twoim boku, że zawsze byłeś mi obroną, za to, że strzegłaś moich kroków. I nie, nic dla ciebie nie było trudne. Nic nie było dla ciebie kmęką, kiedy po dniu bez odpoczynku kroiłaś chleb stwardniałą ręką. I brak mi liczę twojej bliskości, tylko lekarstwa na wszystkie bóle. I z łapów godzina mnie dotyka, to w myślach się do ciebie tulę. Za błędy winy nieumyślne gorąco też przepraszam ciebie. Czuję to serce mi, wiem na pewno, że ty się modlisz za mnie w niebie. Dziś wiem, że każda chwila z tobą cenniejsze diamenty, złoto, za to wciąż ci chcę dziękować swoją przeszytą bólą tęsknotą. Tacy byli rodzice, myśmy kochali rodziców i rodzice kochali nas dzieci. Było nas dużo, mama miała nas 10, jeden chłopaczek umrek był mały. No już się wykruszyliśmy, zostało jeszcze tylko 6 sióstr.
Dziękujemy, pani Aleksandro.
Że tyle zostało nas.
Bóg zapłać, pani Aleksandro, za wspaniałe refleksje.
Ja myślę, że na bazie tego głosu możemy powiedzieć do ojców: ojcowie, czy to nie konkret, że 50 lat po waszej śmierci jeszcze będą was wspominać? Czy nie warto dlatego się potrudzić? Czy nie warto uznać tego właśnie za karierę, za coś niesamowitego, że po naszej śmierci coś po nas zostanie? A to są dopiero dzieci, a potem będą dzieci i tak dalej, prawda? Przechodzimy w tym momencie w wieczność. Wszystkie nasze dokonania materialne kończą się, jak to się mówi w skrócie, zapisem świętym, że mól zeżre, rda zeżre, mól zniszczy. Natomiast to, co damy dzieciom, to, co przekażemy, to zostanie, to pójdzie w świat i będzie nadal procentowało nawet po naszej śmierci. Obyśmy tym jakoś może zachęceni bardziej niż dotychczas, każdy z nas bardziej inwestował w swoje ojcostwo, bo warto.
Bóg zapłacić, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji. Panie Jacku, mamy jeszcze gdzieś 5 minutek, żeby porozmawiać, uzupełnić, bo oczywiście temat jest olbrzymi. Ale właśnie to, co również właśnie pani Aleksandra zauważyła u swojego taty, że potrafił zauważyć każdą potrzebę każdego z domowników. Był czujny, wiedział, co, żeby zauważyć, co komu brakuje, co trzeba pomóc, gdzie wesprzeć.
Najmniejszy ból zauważył.
W chwilach trudnych patrzył na krzyż, to jest następny moment, wracał się w stronę Boga. I jeszcze jedno mnie bardzo uderzyło w tym, co pani Aleksandra mówiła. Nie użalał się nad sobą. Nie pokazywał, jaki jest biedny, że coś go boli, że on po prostu robił swoje. On robił swoje, to co do niego jako do ojca należy. I tak jak wspominałem, ojca miłosiernego nie rozczulał się nad sobą, że został skrzywdzony, sponiewierany. On po prostu się cieszy, że efekt końcowy jest dobry. To nam mężczyznom powinno przyświecać w wychowaniu. To co, że boli, to co, że trudno. nasze dzieci mają osiągnąć sukces i to sukces na miarę nie tam kilku czy kilkudziesięciu lat, a na miarę wieczności.
Na miarę wieczności. Właśnie
o to jest się o co bić, prawda?
Tak, kariera karierą, ale właśnie największy procent czasu spędzimy w tym innym świecie.
Tak, tak.
Zdecydowanie. Bo to jest wieczność, to tej proporcji no, nawet, nie da się
nawet
określić.
Trudno to określić, prawda? No, także mądrość nakazuje inwestować w najdłuższy czas. No, a... Tak, także na pewno jest potrzebny i to potrzebne w każdym z nas. To mi tak utkwiło kiedyś z wypowiedzi matki Teresy z Kalkuty, jak zapytana przez dziennikarza, jak zmienić świat na lepszy. Pan zmieni siebie, ja zmienię siebie i świat będzie lepszy. Każdy z nas tak naprawdę, mimo różnych złudzeń, które mamy, ma wpływ na siebie samego. Jeżeli by każdy z ojców, który tego słucha w tej chwili, z mówiącym włącznie, od dzisiaj poprawił swoje ojcostwo, no to byłby rewelacyjny skutek. Dla świata. Świat byłby inny. Jeżeli ja będę lepszym ojcem od dzisiaj, jeżeli ty, Leszku, będziesz lepszym ojcem od dzisiaj, jeżeli nasz przemiły, obsługujący nas Krystian będzie lepszym ojcem, to nie znaczy, że musi mieć w tej chwili dzieci, prawda? Jeżeli kapłani będą lepszymi ojcami, jeżeli prezydenci będą lepszymi ojcami, jeżeli wójtowie, sołtysi i tak dalej, no to świat będzie lepszy. Czyli oby każdy z nas powracał do ojca. Ten powrót może na bazie obrazu Rembrandta, taki znany wszystkim, ten powrót syna marnotrawnego. Ten powrót na trzy sposoby. Powrót do ojca jako syn marnotrawny, czyli ten, który źle postępuje. I to jest dla nas wszystkich czytelne. Każdy z nas ma świadomość swoich błędów i oby te błędy minimalizował, naprawiał ich skutki. Ten powrót jest jakby najprostszy. Drugi powrót to jest powrót do ojca, którego powrotu nie chciał dokonać syn, ten brat zawistny. Prawda? On nie chciał wrócić do domu ojca, bo zazdrościł tamtemu, że poszalał sobie, że z nierządnicami się zabawiał. Ci o tym wątku wspominałem w telewizji Trwam, prawda? Nie ma czego zazdrościć. Nie ma czego zazdrościć. Żebyśmy nie mieli tęsknot do zła. Przecież zło niszczy od środka. Ten brat, ten marnotrawny syn był poniszczony przez swoje życie. Nie ma mu co zazdrościć, że on tam jakieś przyjemności sobie pogromadził. A więc żebyśmy odeszli od złych tęsknot. Tęsknot do, nie wiem, do zdrad, tęsknot do nierządu, do jakichś złych czynów. Już nie chcę mówić do kradzieży, czy mordowania, czy do czegoś, prawda? A więc żebyśmy wyzbyli się złych tęsknot i żebyśmy nie zazdrościli. Ta bezinteresowna zawiść, myślę, to jest polska specjalność, niestety. I ja jako pewien miernik stosuję tutaj przypowieść o winnicy. Czy każdy z nas do końca się potrafi ucieszyć z tego, że ci ostatni też dostali po denarze? Wszyscy znamy po denarze. Znamy to przypowieść, że ci, co pracowali cały dzień, dostali tyle samo, co ostatni. I my zamiast się cieszyć, że gospodarz łaskawie dał ostatnim tak dużą zapłatę, to się często w środku zżynamy, ale jednak to trochę niesprawiedliwe. A czemu tamci się będzie dostali mniej? Prawda? Jeżeli się tego wyzbędziemy, to będzie to bardzo ważny krok w drodze do tego wspaniałomyślnego, dobrego ojcostwa. I trzeci powrót, najtrudniejszy, to jest powrót tak jak w tą postawę ojca miłosiernego. Nie oglądając się na siebie, nie oglądając się na własne bóle, mieć w oczach efekt końcowy, zwycięstwo końcowe. Dzieci, które wychodzą na prostą, mimo różnych może zakrętów, bólów i zagubień. I to nieważne, ile ojca kosztowało. Ważne, że ostatecznie dziecko zostało doprowadzone tam, gdzie miało być doprowadzone, czyli do zbawienia. To powinno przyświecać ojcom. Te trzy powroty, myślę. To jest zadanie dla każdego z nas i to zadanie, że tak powiem, dynamiczne do końca życia, bo my każdego dnia musimy bardziej, jeszcze bardziej powracać jako syn marnotrawny, jeszcze bardziej odwracać się od zawiści, jeszcze bardziej być tym bezinteresownym, radującym się efektem końcowym ojcem miłosiernym.
I tak jak mówił ojciec dyrektor, wspominany tutaj przez słuchacza, nie odkładać tego na jutro, że jutro, bo jutro, jutro, jutro.
Co nam będzie dane jutro?
I czy nam jutro będzie się chciało, jeżeli nam się już dziś nie chce.
Także nie wiemy, czy będziemy żyli jutro, więc...
No właśnie. Tak. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.
Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Drodzy Państwo, również Państwu dziękujemy za współtworzenie tej audycji. Teraz chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
Informacja o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin z wtorku w tomie czwartym i w wydaniu skróconym. Hymn Chryste Tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym strona 971, w wydaniu skróconym strona 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie czwartym strona 983, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia.
Jeżeli posłużymy się słowem prymasa Wyszyńskiego, ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość, to może w postanowieniu poprawy, który jest elementem rachunku sumienia też, spróbujmy postanowić więcej czasu wykraść ze swojego dnia dla dzieci. Ci, którzy mają dzieci, żeby ofiarować dziecku 15 minut, 10, może pół godziny w niedzielę, a może kiedyś cały dzień. A ci, którzy ojcują w inny sposób, to żeby również ofiarować czas na swoim polu ojcowania. Swój własny, swój czas wypoczynku, czas relaksu, czas na swoje przyjemności. Na pewno ta ofiara się opłaci. I nam, i światu opłaci się w wieczności. Czas to miłość.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
pozgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Drodzy Państwo, gościem dzisiejszego wieczoru był pan Jacek Bulikowski. Serdeczny Bóg zapłać.
I ja też dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy Krystianowi, który realizuje tą audycję. Zapraszamy za tydzień na spotkanie z jego ekscelencją księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. I do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.